Witam Was wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy i oglądaczy, jeśli to oglądacie na YouTubie, już w drugim odcinku mojego podcastu, który się nazywa KanguruCast. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, przedstawić Wam wizję tego podcastu. Już teraz mam wizję, jestem trochę podekscytowany też. Chciałem to wczoraj już w nocy nagrywać, ponieważ już mam jakąś taką klarowną wizję tego, jak ten podcast, jak to wszystko miałoby wyglądać, w jakiej formie chciałbym Wam to przedstawiać. Także generalnie będzie to wyglądało w ten sposób, że najpierw nasz podcast będzie się zaczynał od polityki i od społeczeństwa, problemów społecznych, też takich tematów religijnych, często zahaczających o takie tematy, które są dosyć ciężkie, przy których też jest wiele kontrowersji, wiele takich złych emocji w Polsce w tym momencie. Chociaż może zawsze było, natomiast teraz one są bardzo wyczuwalne w powietrzu. Więc chciałbym, żebyśmy przeszli zawsze razem przez ten pierwszy segment. On będzie miał, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze muszę się trochę wyrobić w tym całym podcastingu. Natomiast myślę, że to będzie zajmowało mniej więcej jakieś tam 20-25 minut, a na koniec będziemy sobie rozmawiać o czymś takim lekkim, rozrywkowym. Na przykład o muzyce, na przykład o jakimś filmie, jakiejś grze. A na samym już końcu chciałbym, żeby Was zostawić z czymś takim bardzo pozytywnym, to pogadać o czymś takim naprawdę lekkim, na zasadzie, co mi sprawiło jakąś dużą przyjemność, coś takiego małego, ale rozumiecie, chciałbym, żebyście, słuchając tego podcastu, żebyśmy, kiedy będziemy spędzać ten czas razem, żebyście wyszli z czymś takim dobrym, z jakimś dobrym samopoczuciem, chciałbym Wam coś takiego przekazać. Myślę, że to byłaby dobra koncepcja na ten podcast. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dziękuję też wszystkim, którzy mi napisali na wykopie, na Twitterze konstruktywną krytykę, jeśli chodzi o ten pierwszy podcast, co należy poprawić, co się podoba. Generalnie był właśnie bardzo dobry odbiór i bardzo mnie to napędziło i zdecydowałem się, że w takiej formie będziemy robić to dalej. Natomiast jeszcze planuję na YouTubie po prostu zrobić jakąś tą wersję filmikową, czyli zrobić taką syntezę tego, co robiłem wcześniej ze scenariuszem, tylko w formie podcastingu, natomiast żeby ta część wizualna też była, żeby to było jeszcze bardziej, żeby po prostu jeszcze więcej tutaj w tym zakresie od siebie dać, żeby jakoś tam nie ograniczać tylko tego do roli audio. Okej, i o tym, jeśli teraz przechodząc już do segmentu polityki, to dzisiaj chciałbym z Wami pogadać o takim dosyć świeżym temacie, na zasadzie takiej, że znalazłem wywiad na YouTubie, na kanale W Realu 24 z Marcinem Różalskim. Tutaj Marcin Rola i Marcin Różalski mówią o pandemii, o ściemie, jak to jest nazwane, maseczkach i tak dalej. I to jest na tyle ciężki temat, że Marcin Różalski to jest, jak wiemy, zawodnik KSW, jakby kończył swoją karierę praktycznie, że w KSW, później była jeszcze taka jedna gala kickbokserska, czy jego cała kariera praktycznie była oparta na kickboxingu, natomiast wypłynął szerzej świadomości takich oglądaczy weekendowych sportu na KSW. On galę jedną wygrał, znaczy jedną, wiele gal wygrał, natomiast on wygrał walkę, która toczyła się o mistrzostwo wagi ciężkiej w KSW i po tej walce on zrezygnował, stwierdził, że to już jest jego jakby tam próg. Tam były też jakieś konflikty z włodarzami tej gali, natomiast no, to w ogóle nas nie interesuje. Wracając do tematu, on ma autorytet, on ma pewien autorytet, on cieszy się tym, że ma dużą popularność, przyciąga ludzi, gra ostatnio w filmach, ludzie liczą się z jego zdaniem, jest jakimś autorytetem. I on wypowiada się tutaj na tematy dotyczące pandemii, co oczywiście ma takie prawo, każdy ma prawo, ja też się wypowiadam, tak, więc tutaj nie ma z tym problemu. Natomiast to, co on przekazuje, to jest to, że pandemia, że tej pandemii jakby nie ma i nie ma, że pan, on to ujął tak, że COVID i LGBT to są dwie największe ściemy, jakie teraz są wrzucone dla społeczeństwa, żeby ich nauczyć, żeby wybadać, jak można kontrolować społeczeństwo, na ile można sobie pozwolić i żeby pewne osoby zarobiły sobie na tym pieniądze. I teraz można się zastanowić, czy to jest prawda, czy ten punkt widzenia jest, czy on ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Moim zdaniem nie ma i tu jest jeden prosty dowód, to jest to, że Stany Zjednoczone na początku pandemii, Donald Trump nie wprowadzał żadnych obostrzeń i to skończyło się tym, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych do tej pory umarło mniej więcej 160 tysięcy ludzi. 40 milionów ludzi prawie że straciło pracę. I to jest konsekwencją tego, że ten problem był na początku zignorowany. To samo stało się we Włoszech, gdzie problem był na początku bagatelizowany i te szpitale później nie mogły, służba zdrowia nie mogła sobie poradzić z obsługą pacjentów i też można było wtedy przeczytać w internecie, że wysyłane lekarze też z Polski, pielęgniarki też jeździli tam, żeby wspierać włoską służbę zdrowia. Także to są takie jakby proste dowody, które można bardzo łatwo, szybko znaleźć i na potwierdzenie tego, że ta pandemia istnieje, że jest problem. I że takie bagatelizowanie, to co robi w Realu 24, czyli tak właśnie wpędza ludzi różnych i zaprasza ludzi, którzy nakręcają się w jakąś taką konspirację, w jakąś taką coś takiego, co przypomina mi w pewnej mierze, nie akurat w takim stopniu, ale w pewnej mierze mi przypomina to Alexa Jonesa ze Stanów Zjednoczonych. To jest taki właśnie publicysta internetowy na zasadzie, że istnieje jakaś tam płaska ziemia, że trzeba zakładać, no to jest taki popularny mem z nim, że on ma taką czapkę foliową na głowie, żeby rząd nie starał się wpływać na jego myśli. I oczywiście w Realu 24 aż tak głęboko w tym nie jest, natomiast był moment, kiedy już bardzo blisko tego zahaczali, kiedy zapraszali pana Jerzego Ziębę, który, jak mówiłem we wcześniejszym podcaście, w tym ostatnim, pierwszym, że leczy raka witaminą C, sprzedaje maszyny do przetwarzania wody za kilkaset złotych, no taka ogólnie rzecz biorąc, no, sami wiecie, co to jest, tak? Na czym to polega. Także takie pogłębianie jakiejś takiej niewiedzy i takiej zapętlanie się w jakąś taką pewnego rodzaju ignorancję, moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. I tu w Polsce zaczyna się wyczuwać coraz bardziej takie jakieś ciągoty do jakiejś. Ja mam tak, wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika. Po prostu ludzie tracą pieniądze, tak? Tak jak mówiłem też w pierwszym podcaście, czyli wiele firm traci swoje źródło dochodu, także później pracownicy tracą źródło dochodu i stąd się bierze frustracja, przy czym u nas nie jest ten koronawirus aż tak rozpowszechniony, nie ma tylu zarażeń, chociaż to się cały czas zwiększa, natomiast to tak nas nie dotknęło jak w innych, jak właśnie na przykład Stany Zjednoczone czy Włochy. I u nas jest takie, rodzi się takie, jest bardzo dobry grunt, żeby powiedzieć, przecież to jest właśnie kłamstwo, to jest ściema, nic nie ma i tak dalej. Tylko się nie widzi tego, że jakby pewnych obostrzeń nie było, pewnej reakcji nie było na tego koronawirusa, no to byśmy mieli to, co we Włoszech, czy to, co w Stanach Zjednoczonych. A wtedy by był wyciągany argument, że państwo polskie jest nieudolne i nie radzi sobie, nie potrafi sobie poradzić z tą epidemią, z tą pandemią. Także i ja nie jestem zwolennikiem władzy Prawa i Sprawiedliwości, natomiast no, trzeba im oddać to, że ta pandemia przynajmniej do tej pory w miarę była kontrolowana. I to, co zrobili w miarę ma taki skutek, no, kosztem oczywiście gospodarki, natomiast trzeba przyznać, że no, nie wygląda to najgorzej. Nie wygląda to najgorzej. Inne państwa poradziły sobie zdecydowanie gorzej z tą pandemią i takie zignorowanie później kosztowało to, że było jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej Stany Zjednoczone na początku to zignorowały, a później jeszcze bardziej musiały zapłacić za tą ignorancję. Także też nie wiemy, jakby to było, gdyby nie było tych obostrzeń, a później posypałaby się służba zdrowia i trzeba byłoby jeszcze bardziej restrykcyjne obostrzenia wprowadzić. Także nie podoba mi się po prostu to, że ktoś ma jakiś autorytet i utwierdza ludzi w jakiejś takiej niewiedzy. Może każdy ma wolność słowa, też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że odbieram Marcinowi Różalskiemu czy Marcinowi Roli prawo do wypowiadania się. Natomiast no samo mnie irytuje mnie to, że to jest takie jednostronne, że nie ma jakiejś próby obiektywizmu, nie ma próby spojrzenia na to jakoś inaczej, tylko są w taki pewnikowy sposób wyrażane poglądy, które nie do końca można w ogóle obronić, które jak troszeczkę je podważymy, to one zaraz się sypią, zaraz jest wiele tam dziur. I to mi się nie podoba, że ludzie nie sprawdzają, że ludzie, którzy mają autorytet, nie sprawdzają tego, co mówią, nie upewniają się, a później mają wpływ na to, że coraz więcej ludzi wierzy w jakieś teorie spiskowe, które, tak jak mówię, są dziurawe jak sito. Także to jest pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć. Kolejna właśnie kwestia tutaj też wypływająca jedna z drugiego, czyli Marcin Różalski powiedział właśnie, że COVID i LGBT są dwie największe ściemy, które mają za zadanie sprawdzić granice obywateli, na ile można sobie pozwolić w kontrolowaniu ich, wpływaniu, przekraczaniu granic indywidualnych każdego człowieka. I ja bym proponował, żeby każdy sobie obejrzał taki kanał, dokładnie jeden filmik. To jest taki kanał W ogóle Poland, przez V pisane i U otwarte. Takie nawiązanie chyba do Vogue Poland. W ogóle Poland tutaj prowadzą je dwie osoby, które są homoseksualistami, otwarcie to pokazują. I oni mają taki filmik sprzed kilku dni o nazwie Wyprowadzamy się z Polski. I warto sobie to obejrzeć, bo to nie są jacyś działacze, znaczy nie wiem, może i są, ale no oni raczej pokazują się od takiej strony zwykłych ludzi, po prostu prowadzą sobie taki kanał trochę plotkarski i tak dalej. I oni opowiadają o tym, że wyprowadzają się z Polski do Barcelony i to jest ciekawe, bo oni tutaj mówią, że to było ich marzenie od lat i tak dalej i mają taką okazję, więc mogą to zrobić, że nie ma chyba nic w tym dziwnego. Natomiast pojawia się tutaj też kwestia tego, że ta sytuacja, która jest w Polsce, czyli taki atak, takie piętnowanie osób LGBT, doprowadziło ich do tego, że po części, to jest jakoś tam jako jeden z czynników, natomiast ja mam takie wrażenie, oglądając te osoby, że one się chyba nie do końca spójnie czują z tą decyzją, że muszą wyjechać z Polski. To jest trochę na zasadzie takiej, że no możemy, chyba fajnie, tak, możemy spełnić jakieś tam marzenie, ale to też nie jest tak, że tak bardzo chcemy, tylko to jest trochę takie wrażenie, że trochę już się czujemy wypchnięci, trochę tacy wyrzuceni za nawias, tacy trochę, nie ma dla nas tej przestrzeni z każdej strony, czuć tak, to jak warto sobie obejrzeć ten filmik, bo wydają się to osoby autentyczne. I fajnie zobaczyć osoby LGBT z takiej strony, nie właśnie polityków lewicowych, którzy właśnie sobie korzystają na tych wszystkich, tak samo jak prawica, na tych wszystkich konfliktach, tylko osoby, które są zwykłymi ludźmi. Są zwykłymi ludźmi i wybrali sobie taką drogę, taki styl życia, jaki sobie wybrali i konsekwencje, jakie ich spotykają za ten wybór w naszym społeczeństwie. Warto sobie to zobaczyć, bo mi się wydaje, że to dobrze obrazuje, jak taka zwykła osoba, nie jakiś tam właśnie partyjny działacz lewicowy, ktoś, kto ma to wszystko poukładane, kto politycznie na tym korzysta, to jest część jego jakby też pracy, jakiejś jego kariery, tylko nie, ktoś, kto żyje z konsekwencjami jakiegoś takiego piętna, które się w ostatnim czasie mocno zwiększyło przez te afery związane z tą furgonetką, też później agresją osób LGBT, czyli po prostu oni faktycznie zniszczyli ta sprawa Margot, no faktycznie tam doszło też do agresji z jej strony, także, ale warto sobie zobaczyć to właśnie z perspektywy osób, które po prostu sobie żyją, prawdopodobnie chciałyby sobie żyć normalnie i nie mają nic wspólnego z jakąś agresją, z jakimś, nie dają się prowokować, po prostu normalnie sobie funkcjonują. Natomiast atmosfera, jaka panuje w pewnej mierze albo nawet w dużym stopniu wywiera na nich taką presję, że oni już nie mogą się czuć swobodnie, normalnie i muszą wyjechać z Polski. To jest takie ciekawe też, bo wiele osób musi wyjeżdżać z Polski ze względów ekonomicznych i tak dalej. Ja też nie mieszkam teraz w Polsce ze względów ekonomicznych, także myślę, że tutaj potrafię to zrozumieć, bo ich punkt widzenia, ich jakby to, jak oni się czują w tym momencie, ponieważ myślę, że to są podobne uczucia, że no nie możesz być w swoim kraju, nie możesz być w swoim państwie z jakichś tam X powodów, ponieważ już jest na tobie taka presja, taki brak jakichś perspektyw, brak normalnego czucia się w tym miejscu, gdzie jesteś, a jednocześnie chciałbyś się czuć w tym miejscu, gdzie jesteś. Wcale byś nie chciał opuszczać tego miejsca, a jednak to, co się dzieje, konsekwencje pewnych wydarzeń doprowadzają do tego, że to życie staje się na tyle uciążliwe, że jest to pewnego rodzaju masochizm i decydujesz się na wyjazd. Także polecam sobie zobaczyć i sobie z tej perspektywy zobaczyć, jak wygląda życie osób, które są poddawane takiej presji, która się dzieje w mediach i to przez lewicę nakręcane i przez prawicę. Okej, okay. Kolejny temat, który chciałbym Wam pokazać, też dalej są media, tylko tym razem z tej części PiSu. Chodzi o portal wpolityce.pl. Na Twitterze znalazłem taki ich wpis, taki link do artykułu na ich stronie. Kandydat na ambasadora Niemiec w Polsce. Kim był jego ojciec? To adiutant Hitlera, który uciekł z bunkra. Był potworem. I tutaj był potworem, był w cudzysłowem. I tutaj czytając to, ma się wrażenie, że mówi się o tym ojcu tego ambasadora, przyszłego ambasadora Niemiec w Polsce. Także to też jest ciekawe, bo później z artykułu wynika, że ten ojciec mówił, że to Hitler był potworem, ale w to nie chcę w ogóle wnikać, bo co nas to interesuje? Ja napisałem pod tym tweetem w polityce: syn czy córka nie odpowiada za czyny swoich rodziców. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje działania, a nie innych ludzi, nawet tych najbliższych. Takie artykuły to żerowanie na najniższych emocjach. I podtrzymuję to zdanie. To, że ten ambasador, jego ojciec był jakimś tam generałem, adiutantem Hitlera, kimkolwiek z jego otoczenia, co to świadczy o tym ambasadorze, o tym człowieku? Gdyby była taka sytuacja, żeby ten ambasador powiedział: popieram moją działalność mojego ojca u boku Hitlera, no to wtedy bym zrozumiał, że to jest faktycznie skandal polityczny i taka osoba nie powinna być dopuszczona do stanowiska ambasadora Niemiec w Polsce. Natomiast no nic takiego nie ma, tylko po prostu wygrzebali ci redaktorzy, wygrzebali, no, że ojciec tej osoby był związany z Hitlerem. Więc to pokazuje jakby poziom tego portalu w polityce braci Karnowskich. To pokazuje w ogóle poziom mediów, którzy żerują politykę PiSu i styl, w jaki to robią. Tutaj mam pewnego rodzaju, czuję teraz pewne emocje, które tak naprawdę nie chcę Wam przekazywać, bo ja czuję na takie artykuły, na taką jakby pracę obrzydzenie, bo mamy zero obiektywizmu, zero jakiejś takiej sprawiedliwości wobec tego przyszłego ambasadora, bo no wyobraźcie sobie, że macie kogoś w rodzinie, który, no nie wiem, na przykład ktoś trafił do więzienia, miał jakąś taką trudną przeszłość i tak dalej. I w jaki sposób to świadczy o was? Czy to, że wasz, nie wiem, tata, mama, wujek, brat, siostra na przykład byli w więzieniu, to świadczy o was co? Co dokładnie o was świadczy? To jest już dla takiego portalu jak w polityce, to już wystarczy, żeby zrobić kogoś, żeby kogoś obsmarować, żeby kogoś napiętnować, żeby kogoś poniżyć, żeby wzbudzić w ludziach jakąś nienawiść do Niemiec, do tego człowieka, ale generalnie do Niemiec, tak? Do tych obywateli, do tego narodu. Gdzie wiadomo, no mieliśmy przeszłość taką, jaką mieliśmy, tak? No ale to nie jest coś, co Polacy powinni używać w jakimś dialogu z Niemcami, bo tak samo jak właśnie ktoś by wam wyciągnął z rodziny kogoś i by stwierdził, i na tej podstawie wydał o was opinię. No mi brakuje słów po prostu na takie artykuły, na takie media i na takie prowadzenie, takie przedstawianie sprawy. Mi brakuje na to słów i czuję w tym momencie jakiś taki gniew, obrzydzenie i może to na razie zostawmy, bo nie chciałbym naprawdę. Chciałbym, żeby te podcasty jednak prowadziły do czegoś dobrego i może to, co chciałbym, coś dobrego z tego wyciągnąć, no żebyśmy się może uwrażliwili na jakby takie wyrzutki, takie artykuliki, takie rzeczy, które nas otaczają gdzieś tam w internecie, żeby po prostu wiedzieć później, żeby pamiętać, co ci ludzie robią, którzy są w mediach, którzy dostali od życia takie możliwości, żeby pełnić jakąś służbę społeczną. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pompatycznie, górnolotnie, no ale to są ludzie, którzy są bardzo inteligentni i to, co robią ze swoimi możliwościami dotarcia do innych ludzi, to, co oni przekazują nam, społeczeństwu, to jest coś takiego, żebyśmy patrzyli na ludzi i ich piętnowali, żebyśmy im wyciągali coś, cokolwiek z ich przeszłości, żebyśmy wyciągali nawet nie ich przeszłości, bo to jeszcze, to można sobie właśnie, jak ktoś wchodzi do polityki, wchodzi do jakiegoś życia publicznego, to możemy o nim rozmawiać, tak, możemy, też są pewne granice i właśnie tą granicą jest chyba rodzina. Jedną z tych granic jest rodzina, której się raczej nie powinno przekraczać w żadnym wypadku. Okej, okay. I tutaj mamy jeszcze kolejną osobę, też takich osób, nazwałbym to dosyć toksycznych w przestrzeni publicznej. To jest pan Nikt, Tomasz Gryguś. Pan Nikt to jest jego pseudonim taki publicystyczny. I on wpisał, ja go kilka lat temu widziałem, on tam na początku troszeczkę miał taki styl Jacka Bartosiaka, taki analityczny, tam było dużo o geopolityce i tak dalej. To czuć było, że to jest troszeczkę kilka merytorycznie, bo to chodzi o wiedzę, że to nie było aż tak głębokie jak u pana Bartosiaka, natomiast nawet to było ciekawe, nawet tam na początku oglądałem z nim jakieś wywiady. Natomiast to, co mnie bardzo szybko uderzyło, to to, że on właśnie mówi w bardzo takim dużym przekonaniem, z takimi dużymi pewnikami. Ja nie jestem fanem takiego stylu mówienia, bo to najczęściej świadczy o tym, że najczęściej później po czasie wychodzi, że te pewniki to są takie pewniki, że w ogóle nie są pewniki. I tutaj z panem Nikt trochę to wyszło podobnie. Ja na polityce zagranicznej jakoś się specjalnie nie znam. Lubię sobie czasami coś właśnie obejrzeć, poczytać, natomiast na razie ten temat nie wchodzę, więc też łatwo czasami mi w coś uwierzyć, co nie do końca jest prawdą. Natomiast tutaj on miał taki wpis na Twitterze, dobra, sepier, tutaj jest wulgaryzm, i tak, wampiry z Pentagonu i demony z Wall Street wam to wsio wywrócą. I tutaj wrzucił jakby to, no, odnosił się do planu Chin na przyszłość do 2035 roku, no więc on w tym kontekście mówi, że i tak wam Stany to wywrócą. I ja napisałem do niego: a co z tym rakiem Jarosława Kaczyńskiego? Był pan pewny parę lat temu, że naczelnika zaraz zabraknie, a okazało się, że to była zwykła plotka. Może warto przemyśleć tę postawę wszechwiedzy w swoich wypowiedziach. Pan Nikt mi odpisał na to: kangur, spier na Nowogrodzką czy gdzie tam, i tak nie istniejesz. I to jest właśnie, to jest właśnie zabawne, że on właśnie tak, ja to pamiętam i to mi się przypomniało, czytając właśnie ta postawa takiego, że o, tutaj wam Stany wywrócą, takie jest na zasadzie, no skąd to wiesz, skąd pan ma taką pewność, znikąd tak naprawdę, są domysły i spekulacje. Więc zapytałem się, jak to jest z tym, jak kilka lat temu z taką samą, jeszcze większą pewnością mówił, że zaraz się PiS podzieli, że już się tam żrą, ponieważ naczelnik ma raka. Okazało się, że już teraz wiemy po tych paru latach, że no normalnie żyje i nic się nie dzieje. I się zapytałem, no właśnie w tym kontekście. Wtedy też taka była pewność, no i co? No i nic. No i tutaj też taką odpowiedź dostałem, żebym spier. Także jeśli chodzi o merytoryczną warstwę pana Nikt, to tak to wygląda. Także tutaj też jako taka pozytywna, jakby pozytywny aspekt, to warto być wyczulonym na to, żeby takie osoby, które mówią z taką pewną dozą pewności w głosie, pewności siebie, pewności tego, co mówią, One czasami nas usypiają, czyli zaczynamy po nich nie sprawdzać, a raz na jakiś czas trzeba po prostu jakiś autorytet, to co mówi merytorycznie, warto sobie posprawdzać, żeby nabrać trochę dystansu, trochę się czegoś nauczyć, trochę przetworzyć to przez własny mózg, przez własne myślenie, przez jakieś swoje własne filtry. I też sprawdzić, czy to jest na pewno rzetelne, bo mam wrażenie takie, że bardzo. Ja też mam, bo to jest tak, jesteśmy jako ludzie skonstruowani, że jak jest coś łatwiejsze, no to wybieramy łatwiejszą drogę niż trudniejszą, żeby oszczędzać energię, nie mamy nieograniczonych możliwości, więc jak sobie w pewnym momencie kogoś uznamy za autorytet, no to już jest koniec jego sprawdzania, a czasami po jakimś czasie dopiero wypływa z danej osoby, albo po prostu czasem z czasem się degeneruje ktoś, tak? No, tak jak każdy w naszym życiu miał jakieś takie momenty, że wszystko mu szło dobrze i tak dalej, był na przykład też bardzo dobry dla innych ludzi, a były też momenty, gdzie coś tam mieliśmy jakieś problemy i tak dalej, co się napiętrzało albo robiliśmy coś złego i każdy może przejść przez taki moment i czasami to może być niewidzialne, jeśli sobie wyłączymy ten filtr taki ochronny, taki, żeby co jakiś czas skonfrontować to, co ktoś mówi z rzeczywistością. Także to chyba byłoby wszystko na ten moment, co chciałbym Wam przekazać, jeśli chodzi o kwestie polityczne. Myślę, że tutaj już sobie troszeczkę te emocje z siebie wyładowałem, ale też chciałem to przetworzyć w taki sposób, żebyśmy jednak coś dobrego z tego wyciągnęli, bo nie chciałbym Was nastawiać na jakieś zacietrzeźwienie czy coś takiego, tylko na takie właśnie, żeby wyciągać z tego, co jest wokół nas, jakieś złe, jakieś trochę wykrzywione, coś pozytywnego. Okej, i teraz ostatni, już taki segment rozrywkowy, o którym chciałbym z wami porozmawiać, to są horrory found footage. Nie wiem, czy oglądaliście takie horrory. Większość z was pewnie kojarzy taki tytuł jak Blair Witch Project. To był taki horror kręcony z ręki. Będę tak tutaj mówił kolokwialnie, czyli po prostu akcja dzieje się, kamerzysta jest również bohaterem i te filmy opierają się na takiej zasadzie, że właśnie ktoś ma kamerę, kameruje jakieś wydarzenia i dzieje się coś, no jak na przykład w horrorach, no to nadnaturalnego, jakiegoś dziwnego, jakiegoś złego. I ten gatunek, ja kiedyś bardzo byłem jakby zachwycony tym gatunkiem filmowym, ponieważ on ma bardzo dużą przewagę nad innymi gatunkami. Ma też swoje wady, o których zaraz powiemy, ale ma dużą taką zaletę, że te filmy, te horrory są bardzo takie imersyjne. Zwykły horror nie potrafił najczęściej oddać takiego natężenia, niż dla mnie przynajmniej, niż właśnie horrory found footage, ze względu na to, że ten styl kręcenia z ręki, prowadzenia akcji, potrafił zbudować pewnego rodzaju napięcie przez to, że siłował kreować się na coś autentycznego. Czyli taki właśnie to był takie paradokumenty, mokumenty, różnie to się nazywa. Natomiast no, to jest taki trochę miks takich gatunków, które bardzo mi się swojego czasu podobały. I to, co mi się bardzo podobało, to nie pamiętam tego filmu, to jest najgorsze, że nie pamiętam tego filmu i nie mogę go znaleźć, bo znalazłem go gdzieś kiedyś, jak właśnie parę lat temu oglądałem wszystko po prostu, wszystko z tego gatunku, co mi wpadło w ręce. I tam pamiętam, że był taki film, gdzie jakby zaczynał się od tego, że dwie dziennikarki prowadziły program telewizyjny i oglądały filmy, które były nadesłane przez widzów. I jeden z takich filmów w końcu, na pewno był jakieś tam śmieszne, lekkie, jeden z takich filmów pokazywał szkołę i to była taka bardzo wolno prowadzona akcja. Właśnie idzie ktoś korytarzem, one tak na początku właśnie ha, 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 tego, ale to były puste korytarze. Ten kamerzysta wchodzi do toalety jakiejś szkolnej, idzie powoli. I było genialnie po prostu napięcie stworzone w tej scenie. Było po prostu genialnie stworzone napięcie. I w końcu, jak ten kamerzysta otworzył te drzwi od jednej toalety na samym końcu, gdzie one już właśnie też całe były napięte, jak one to oglądały, i jej, on otworzył to i tam nikogo, nic nie było. Nic nie było, to nagranie się skończyło, później tam się, już nie pamiętam, co się dalej działo, ale to jest właśnie sedno tych horrorów found footage, tych filmów kręconych z ręki, że one mają takie momenty. One mają takie momenty tego napięcia, gdzie brakuje tego w normalnych często horrorach, gdzie to jest wszystko takie bardzo najczęściej w ogóle nie straszne, jak już ma się tam ileś lat, no to to już w ogóle nie wprawia w żadne, nie działa na, nie potrafi człowieka poruszyć już po prostu. Także to jest gatunek, który ma takie genialne wstawki i to właśnie najbardziej mi się zawsze podobały te początki, bo one zwykle bardzo dobrze budują napięcie. Później jak już pokażą jakąś tam ducha, jakieś tam inne rzeczy, no to, to trochę już tam powoli to zaczyna być takie właśnie horrorowe, takie trochę śmieszne i tak dalej. Ale to napięcie jest ciekawe i natomiast właśnie wadą tych horrorów jest właśnie to, że one w pewnym momencie całkowicie, jak potrafią to zbudować, to całkowicie gubią to napięcie. Często gra aktorska jest bardzo średnia. Często jest to trochę już później rozwleczone. Najlepsze chyba są takie, które są gdzieś zamknięte. To jest gatunek, który powinien być chyba zamknięty w godzinie 10. Nie dłużej, bo zaczyna męczyć po prostu. Ta kamera się trzęsie, jak tam są sceny, że aktor, kamerzysta ucieka przed czymś. No to się trzęsie, to jest niewyraźnie i tak dalej. Bo to ma tworzyć tą jakby iluzję autentyczności, żebyśmy poczuli tą imersję. Natomiast to po jakiejś chwili staje się po prostu męczące. To, co mogę wam polecić z takich właśnie horrorów, no to można sobie odpalić tak sentymentalnie Blair Witch Project, on wyszedł chyba w roku 99. To był pierwszy taki horror verite kręcony z ręki, który odniósł sukces. Następny było Rek, który odniósł sukces, to był taki hiszpański horror, tam było zombie, to bardziej takie, trochę bardziej było akcyjne, ale właśnie tutaj było dynamicznie poprowadzone, więc tutaj jakby wyeliminowało tą jedną z tych wad tego gatunku. Było też amerykańskie Paranormal Activity, ale to była taka nuda po prostu, to była taka nuda, bo tam się nic nie działo przez cały film i na końcu wyskakiwał potwór. No taka maszkara, taka ala na japońskie, że tam dziewczyna z długimi włosami tam na suficie. We mnie nie zbudziło to żadnego napięcia, nic, po prostu się umęczyłem na tym a to osiągnęło chyba największą popularność tego gatunku. Może dlatego go też po części uśmierciło, bo on jakby już teraz ciężko, no raczej jakoś tak zszedł znowu do podziemia, już nie jest, już miał tam 5 sekund chwały w mainstreamie, natomiast już to się skończyło. Natomiast ze swojej strony to, co bym wam mógł polecić, to są filmy dwa, które się nazywają VHS. Tam polega to na tym, że to są krótkie wstawki, takie krótkie etiudy, bo on właśnie tam trwa godzinę 30, 20, coś takiego i tam po prostu jest to podzielone na 4-5 historii i to jest właśnie wtedy dosyć dobre, bo nie idzie się znużyć tą formułą. Tam są też takie trochę dziwne pomysły zrealizowane, ale dla tych, którzy lubią jakieś takie dosyć oryginalne pomysły, to myślę, że może wam się to spodobać i żeby poczuć ten gatunek i ewentualnie jeszcze taki też dwie części, które były już nie, to już nie były jakieś tam krótkie historie, tylko normalna długa historia i to się nazywa film Grave Encounters. Po polsku to było jakieś tam, jakaś taka, no wiecie jak to przekręcają. Grave Encounters, taka jest nazwa tego filmu. Jedynka była lepsza niż dwójka, ale w dwójce był też taki fajny motyw użyty, taka sztuczka w windzie, która to jest taka prosta. Jeśli to obejrzycie, to już teraz będziecie wiedzieli, że jak będą w windzie, to się zdarzy coś ciekawego. Ale mi się podobają takie jakby sztuczki, także polecam i mam nadzieję, że wam się spodoba. I tak już na koniec, żeby to już ten taki ostatni segment, trzeci, kończący nasz podcast, to jest coś takiego, taka mała przyjemność, z którą chciałbym się z wami podzielić. Ta mała przyjemność to dla mnie ostatnio jest Mistrzostwa Polski w Heroes 3 na kanale na YouTubie Jaskinia Behemota. Odbywają się Mistrzostwa Polski w Heroesach Trójce. Ci co z was, którzy się wychowywali, mieli dzieciństwo, przeżywali w latach 90. doskonale znacie tą grę. I z czego czerpię przyjemność? Z tego, że po prostu sobie czasami obejrzę, bo to te mistrzostwa, każdy jakby tam jakaś walka o ten kolejny szczebel między dwoma zawodnikami, no ona trwa tam, tutaj widzę filmik 4 godziny 40 minut, no oczywiście ja nie jestem w stanie tego w ogóle obejrzeć, ale czasami sobie odpalam gdzieś tam to w połowie czy tam na początku i oglądam jakieś tam 20, pół godziny. Jakoś sprawia mi to przyjemność to, bo to jakoś mnie cofa do jakichś tych wspomnień z dzieciństwa. Ponieważ jak sam sobie zainstalowałem tych Heroesów, to tam zagrałem w jedną misję i w ogóle mi się odechciało, więc jak generalnie nie jestem fanem tego, żeby oglądać jak ktoś gra, to jakoś to mi sprawia na tyle przyjemność, że postanowiłem wam o tym powiedzieć, bo możliwe, że ktoś z was po prostu też ma do tego sentyment, też może go to po prostu zainteresuje, trochę mu poprawi gdzieś tam humor. Jak będziecie mieć chwilę relaksu, to będziecie mogli sobie to sprawdzić. Także z mojej strony na dzisiaj to już byłoby wszystko. Nie wiem, na ile się rozgadałem. Myślę, że tym razem chyba było trochę lepiej. Na pewno jakoś szybciej chyba się poczułem taki troszeczkę luźniejszy i mam nadzieję, że też wam przekazałem jakieś takie właśnie bardziej pozytywne doznania. Bo to jest taki cel, żeby po prostu podzielić się z wami czymś takim dobrym. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, o tej formule. Także to byłby na dzisiaj koniec naszej wspólnej drogi. Także mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy na następną sobotę o 12 i życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się i do usłyszenia.